Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Musisz zrobić pierwszy krok. No właśnie, tak to jest w życiu, że żeby gdzieś dojść, to wszyscy wiemy, to musisz zrobić ten pierwszy krok. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego pierwszego kroku i zawsze musi być ten pierwszy. Nie wiem, czy kiedy to mówię, to myślisz o twoich znajomych, którzy zrobili ten pierwszy krok i myślisz sobie, powinni byli zrobić kolejny i kolejny, ale różne czynniki sprawiły, że tego nie zrobili i dzisiaj są tam, gdzie są. Bo całe ich życie ograniczyło się do pierwszego kroku i nie było tych kolejnych kroków. A być może tak to jest, że nie myślisz o swoich znajomych, przyjaciołach, rodzinie, ale może myślisz o sobie, że też w pewnych sferach czy w pewnych kontekstach zrobiłaś pierwszy krok, ale nie było w ślad za tym pierwszym kolejnych, dlatego jest tak, jak jest. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę ten pierwszy krok jest ważny w życiu, ale też wszyscy wiemy, że to nie jest jedyny krok, który powinniśmy poczynić, bo jeden krok nie wystarczy. To nie jest odkrywcze, kiedy powiem, że w ślad za tym pierwszym krokiem musi być kolejny i kolejny i kolejny, bo tak naprawdę nigdzie nie dojdziesz, jeśli postawisz tylko jeden krok. Ale też wszyscy znamy ludzi, o których moglibyśmy powiedzieć, że no, oni postawili ten pierwszy krok i poszli za ciosem, postawili kolejny i kolejny i kolejny, ale okazało się z biegiem czasu, że te kolejne kroki nie były dobre. Być może tak to jest, że kiedy o tym mówię, to nie myślisz o przyjaciołach, o znajomych, o krewnych, ale myślisz o sobie, że były takie momenty w twoim życiu, kiedy postawiłaś pierwszy krok i poszłaś za ciosem i postawiłaś kolejne i kolejne, a dzisiaj obracając się wstecz i patrząc się na te decyzje z perspektywy czasu, myślisz sobie, że no, to nie były dobre decyzje. Kilka razy w życiu miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy byli na ostatniej prostej swojego życia. Jedną z takich osób był mężczyzna w średnim wieku, biznesmen, który wystartował dosyć młodo ze swoim biznesem i można powiedzieć, że odnosił sukcesy biznesowe. Ale kiedy z nim rozmawiałem, to był w zupełnie innym miejscu swojego życia. To był mężczyzna 40-paroletni, który był przykuty do łóżka, który był świadomy tego, że to jest w zasadzie końcówka jego życia. I pamiętam, jak dzisiaj tą rozmowę, chociaż ona miała miejsce ponad dwie dekady temu, kiedy ten mężczyzna, którego odwiedziłem na prośbę jego krewnych, którego w ogóle nie znałem, poproszono mnie, żebym spotkał się z nim i porozmawiał, mówił mi, z trudem mówił, leżąc na łóżku, i pamiętam jedną z rzeczy, którą powiedział, to chciałby jeszcze trochę pożyć. Kiedy z nim rozmawiałem w kuchni, siedziała z jego żoną ich nastoletnia córka. Syna nie było wtedy w domu. Dwójka nastolatków dorastających, młodszych nastolatków. I ten człowiek mówi mi, że chciałbym jeszcze trochę pożyć, żeby móc zobaczyć, jak moje dzieci dorastają, jak moje dzieci zakładają rodziny, jak rodzą im się dzieci, ale chyba nie będzie mi to dane. No i rzeczywiście parę miesięcy po tym odszedł do wieczności. Okazuje się, że stawianie kroków ma ogromne znaczenie, nie tylko tego pierwszego, ale kolejnego i kolejnego. I kiedy myślę o tym mężczyźnie, który już nie był w stanie stawiać dosłownie kroków fizycznych, był przykuty do łóżka, miał świadomość tego, że wiele kroków w życiu doprowadziło go do takiego miejsca, w którym myślał sobie o tym, że to życie powinno było wyglądać inaczej. Pamiętam, kiedyś zobaczyłem młodą osobę, nie wiem, gdzie to było, czy we Wrocławiu, czy w jakimś innym mieście, ale młodą osobę, która miała, to było lato, miała na sobie t-shirt i na tym t-shircie napis: nie idź za mną, bo ja sama nie wiem, dokąd idę. bardzo twórcze i dało mi dużo do myślenia i pomyślałem sobie, że no, to jest taka prawda, która wyraża, gdybyśmy się tak mieli przyznać ze szczerością naszych serc, która wyraża czasami to, w jakim miejscu ludzie są w swoim życiu. Bo prawda jest taka, że stawianie kroków nie jest łatwe. Szczególnie, kiedy nie masz pewności, czy to jest właściwy krok. Nikt z nas nie chce zmierzać w niewłaściwym kierunku. Każdy z nas chce przeżyć, można powiedzieć, najlepszą wersję swojego życia. A to nasze życie niejednokrotnie jawi się trochę jak chodzenie we mgle. Bo kiedy nie wiesz, jak iść, żeby dojść tam, gdzie powinieneś dojść, to wtedy znaczenia nabiera chodzenie za kimś, kto wie, jak dojść tam, gdzie dojść powinniśmy. No i tutaj Jezus rości sobie prawo do tego, że, jak sam powiedział, jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, powiedział Jezus. I ten Jezus, który rości sobie to prawo, że jest drogą, że jest prawdą i życiem, zaprasza ludzi do tego, żeby szli za Nim. Do tego chodzenia, zanim Jezus nawołuje już na samym początku Ewangelii Marka, który relacjonując swoją natchnioną historię od samego początku rzuca nas w wir zdarzeń. To jest taka Ewangelia, w której nie ma relacji z narodzin Jezusa, nie ma wizyty mędrców, nie ma dramatu Marii i Józefa, nie ma rozporządzeń Heroda. Tak naprawdę ta Ewangelia od razu rozpoczyna się echem starożytnego proroctwa, które rozbrzmiewa na galilejskim pustkowiu. Historię Jezusa otwiera głos jego kuzyna Jana Chrzciciela, który wzywa ludzi do upamiętania. To jest wezwanie Jana do pokuty, które toruje drogę Jezusowi, którego Jan obwieszcza, którego przyjście Jan obwieszcza. Z wcześniejszej relacji Marka dowiadujemy się z tych wersetów, które słyszeliście przed chwilą i czytaliście, że Jezus jest poddawany kuszeniu, jest kuszony na pustyni i to kuszenie Jezusa na pustyni przygotowuje Jezusa do misji wyznaczonej mu przez jego ojca. Ta misja rozpoczyna się od powołania pierwszych uczniów, ale zanim to nastąpi, to Jan wprowadza Jezusa, ogłaszając, że to jest jak gdyby zwiastowanie dobrej nowiny, posłannictwo dobrej nowiny o Bogu. Dobrej nowiny albo radosnej nowiny. Dla nas, wiecie, nie wiem, jak często myślimy kategoriami dobra nowina, jak co dźwięczy w twoich uszach, kiedy, czy w twoim umyśle, kiedy słyszysz te dwa określenia, ale ci, którzy stawiali swoje stopy po palestyńskich drogach w czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, byli dobrze zaznajomieni z tym zwrotem, ale nie w takim sensie, w jakim my go dzisiaj używamy. Rzadko kiedy dla nich jakakolwiek nowina w tamtych realiach była dobra. Cesarz rościł sobie prawo do tego, że co jakiś czas ogłaszał dobrą nowinę albo radosną nowinę. I ciekawe jest to, że Jan używa dosłownie tego samego określenia, ale mówi, jakby chce zwrócić naszą uwagę na to, że cokolwiek byście nie myśleli o tych sporadycznie ogłaszanych radosnych nowinach dla was, które okazywały się często nie być radosną nowiną, wbrew temu, co może wam chodzić po głowie, teraz chcę wam ogłosić prawdziwie dobrą, radosną nowinę. I tą dobrą, radosną nowiną, taką, którą się aż chce z radością wykrzykiwać, jest to, że Bóg w końcu nawiedził swój lud, że Bóg w końcu po długiej przerwie milczenia przychodzi z powrotem do swojego ludu. Sam Bóg przychodzi, żeby odzyskać z powrotem ten świat, który jest jego własnością, żeby pozyskać z powrotem ludzi. I to pozyskiwanie zaczyna się od wezwania: pokutujcie i wierzcie dobrej nowinie, poprzedzone słowami: już jest koniec czekania. Więc Jezus przychodząc zaprasza nas do tego, Jan wskazuje na Jezusa, Jezus przychodząc na ten świat zaprasza nas niejako do udziału w świecie jego Ojca. To znaczy, to trochę tak jakby od samego początku jest ewidentne, że świat, w którym Bóg funkcjonuje, jest zupełnie inny od świata, w którym my funkcjonujemy. Nie znamy tego Bożego świata, nie rozumiemy go, jesteśmy oddaleni od tego świata, oddzieleni od Boga, jesteśmy często odwróceni plecami, a jednocześnie Bóg jest na tyle cierpliwy i łaskawy, że posyła swojego Syna, który nas zaprasza do tego, żebyśmy weszli w świat Boga. I ten świat Boży zaczyna się od wiary, ale wiara, jak wydaje się wskazywać Marek w swojej Ewangelii, jest poprzedzona bardziej Jan Chrzciciel, którego o którym Marek relacjonuje, Jan zwraca naszą uwagę, że ta wiara, tą wiarę poprzedza pokuta albo upamiętanie. Upamiętajcie się i wierzcie dobrej nowinie. Wielokrotnie już mówiliśmy w kontekście naszych spotkań wspólnotowych, że to jest takie wyjątkowe słowo, upamiętanie, regularnie pojawiające się na kartach Nowego Testamentu. Słowo, które wskazuje na przemianę umysłu, na zmianę sposobu myślenia. Można by użyć słowo pokuta, które jest pewnego rodzaju synonimem, ale pokuta to życie, które w kontekście upamiętania jest życiem prześwietlonym Bożą prawdą. Pokuta albo upamiętanie to nic innego jak przyznanie się przed Bogiem do tego, że jestem moralnym bankrutem wobec wymogów świętego Boga. Pokuta to przyznanie się przed Bogiem, tak, ty masz rację, tak, mylę się i myliłem się odnośnie mojego życia, przyznaję to. Pokuta to nic innego jak zaprzestanie ciągłego usprawiedliwiania swojego postępowania. No tak, ale przecież. Janowe wezwanie wzywało ludzi do przyznania się, że ich przeszłe wybory miały wpływ na ich teraźniejszą relację z Bogiem. Innymi słowy, było przyznaniem się, że nasze dawne wybory i decyzje nie dadzą się łatwo przed Bożym majestatem zamieść pod dywan teraźniejszości. Grzech po prostu nie może być ukryty, grzech nie może być zapomniany. Pokuta jest niczym innym, albo upamiętanie jest niczym innym, jak przyznaniem się przed Bogiem i proszeniem Go o wybaczenie. Tylko pokutujący grzesznik może doznać przebaczenia, tylko pokutujący grzesznik może doświadczyć nowego życia. Więc misja Jezusa, kiedy myślimy o tym, że Jan wprowadza Jezusa na scenę życia i poprzedza to wprowadzenie Jezusa słowami upamiętajcie się albo pokutujcie, to musimy dojść do wniosku, że na tego typu osobach zasadza się nowe życie albo buduje się nowe życie, które Jezus przyszedł nam dać. Nie możesz wziąć nowego życia od Jezusa jako pewnego rodzaju błogosławieństwa czy prezentu, jeśli to nowe życie, czy ten prezent, czy Boże błogosławieństwo nie było poprzedzone w twoim życiu przyznaniem się przed Bogiem, taki jestem. Ty wiesz o mnie wszystko. Nie radzę sobie ze swoim życiem, jestem osobą grzeszną, ty znasz mnie tak jak nikt inny i wiesz, że bez ciebie nie jestem w stanie sobie poradzić. Misja Jezusa zasadza się na ludziach pokutujących. Ja myślę, że ważne jest, abyś to usłyszał, ponieważ czasami myślimy o tym, że Jezus przyszedł dać nam nowe życie i to jest dobre, właściwe myślenie, ale nie możesz oddzielić nowego życia albo wyabstrahować tego nowego życia i oddzielić go od pokutowania albo od upamiętania. Jezus realizuje tą misję daną mu od Ojca, powołując ludzi, którzy pokutowali, a kiedy pokutowali, to byli wtedy gotowi, żeby iść za Nim. I to chodzenie za Nim tak naprawdę zaczęło się od kilku osób, których Jezus zaprasza. Marek relacjonuje, że Jezus przyglądał się najpierw Andrzejowi i Piotrowi, którzy łowili ryby, próbowali coś złowić. Ciekawe, że tekst wydaje się wskazywać na to, że Jezus przez dłuższą chwilę przyglądał im się i staram się sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać, kiedy ci dwaj silni galilejscy mężczyźni rzucali tą 10-metrową sieć raz z jednej, raz z drugiej strony łodzi i później próbowali wyciągać tą nasączoną wodą sieć z wody, patrząc, że no znowu być może w tej sieci nic nie ma albo nie jest za wiele. I w końcu tak po dłuższym okresie przyglądania im się Jezus zaprasza ich do tego, żeby poszli za Nim. Trzy zaledwie słowa, które artykułuje do nich. Chodźcie za mną, które staną się tak naprawdę refrenem, który jest powtarzany na kartach Ewangelii od początku do końca. Bo to są słowa, które Jezus artykułuje do pierwszych uczniów swoich, mówiąc pójdźcie za mną, chodźcie za mną. Później, kiedy dalej czytasz Ewangelię, to okazuje się, że w miarę rozwoju swojej służby Jezus mówi do tłumów, pamiętacie te słowa, jeśli ktoś chce pójść za mną, musi zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować mnie. A pod koniec Ewangelii czytamy, kiedy Piotr nie zrobił tego tak, jak powinien, zawalił sprawę, zaparł się Jezusa. Jezus stawia go w zupełnie innym miejscu, niejako z powrotem przywraca go do służby, mówiąc, zwracając się do Piotra, to jest Ewangelia Jana, 21 rozdział, mówiąc do Piotra, pójdź za mną. W sumie to określenie pójdź za mną pojawia się około 80 razy w Ewangeliach. Dzisiaj możemy myśleć sobie, że im, czyli tym pierwszym uczniom Jezusa, było dużo łatwiej iść za Jezusem niż nam. No bo jakby nie było, kiedy o tym tak pomyślisz, to możesz dojść do takich wniosków, do jakich ja dochodzę, że oni byli tymi, którzy słyszeli bezpośrednio Jego głos, widzieli Go fizycznie, widzieli Go twarzą w twarz, byli blisko Niego, dotykali Go, czuli bezpośrednio Jego oddech, chodzili za Nim wszędzie, można powiedzieć, nie odstępowali Go ani na krok. A dzisiaj moglibyśmy myśleć, nie jedna osoba mogłaby pomyśleć, no jak chodzić za kimś, kogo nie widać, nie można Go dotknąć, nie można fizycznie słyszeć Jego głosu, nie można czuć Jego oddechu. Nie jedna osoba mogłaby powiedzieć, im było dużo łatwiej. Dla nich chodzenie było dosłownością, dla nas chodzenie za Jezusem staje się metaforycznym określeniem. Oni mogli dosłownie, fizycznie naśladować Jezusa, nie musieli wierzyć, nie widząc, mogli widzieć i wierzyć. W tamtych czasach, kiedy Jezus postawił swoją stopę na ziemi, największą pochwałą, jaką można było dać osobie, którą określano mianem Talmid, to jest takie semickie słowo określające ucznia, były słowa: kurz twojego rabina jest cały na tobie. I to nie znaczyło, hej, słuchaj, weź idź się troszkę otrzep z tego kurzu, bo się przybrudziłeś. Mogłeś zachować jakiś dystans, przynajmniej nie byłoby tyle kurzu, a teraz wyglądasz tak nieelegancko. W ogóle jak to się pojawić w świątyni w takim zakurzonym odzieniu? Przecież wypadałoby się trochę lepiej, tak schludniej, czyściej. To nie o to chodziło. To oznaczało, że tak ściśle podążałeś za swoim rabinem, że słyszałeś wszystko, co powiedział, widziałeś wszystko, co zrobił, wszystko, co powiedział, rozprysło się na tobie albo osiadło na tobie. Innymi słowy, jesteś totalnie przesiąknięty twoim nauczycielem, twoim rabinem. Jesteśmy skłonni myśleć o tym, że im było łatwiej zaufać. Ale wiesz, może nie do końca to tak jest. Bo pomyśl o wyzwaniach, z jakimi oni musieli się mierzyć. Wszyscy uczniowie zostawili swoje sieci, ci pierwsi natychmiast poszli za Jezusem, później dołączyli kolejni, tak po prostu zostawili swoją pracę, swoich znajomych, swoich krewnych, po to, żeby pójść za nieznajomym z Nazaretu, tylko po prostu dlatego, że ich do tego zaprosił. Ale pomyśl przez chwilę. Nie znali historii zbawienia w taki sposób, jaką my ją dzisiaj znamy. Zrobili to, zanim Jezus dokonał jakichkolwiek niezwykłych rzeczy, jakichkolwiek cudów. Nie wiedzieli w momencie, kiedy zaczynali chodzić za Jezusem, że ich Pan i Zbawiciel zostanie w którymś momencie ukrzyżowany, pozbawiony życia. Nie wiedzieli, że zostanie wskrzeszony. Nie wiedzieli, że ukaże im się po wskrzeszeniu zmartwych, że da im obiecanego Ducha Świętego. Nie widzieli jeszcze Jezusa wstępującego do nieba i nie otrzymali jeszcze, nie usłyszeli o tej obietnicy Ducha na początku, a już nic nie powiedziawszy o tym, że droga daleka do odsłyszenia o Duchu, do otrzymania tego Bożego Ducha Świętego. Ja myślę, że tak naprawdę wcale im nie było łatwiej niż nam. A jednak postanowili zaufać Jezusowi. I wiemy z dalszej relacji ewangelistów, że nie było im łatwo. Że mieli czasami pomieszanie z poplątaniem. Że niewłaściwie rozumieli Jezusa. Że mieli niewłaściwe motywy. Że targały nimi wątpliwości. Że byli niepewni, byli niezdecydowani. A jednak zdecydowali się pójść za Jezusem. Zaskoczę cię tym, co za chwilę powiem. Być może, tak myślę. Bo skoro chodzenie za Jezusem jest kluczowe w kontekście uczniostwa, to dziwnym wydaje się fakt, że w pozostałej części Nowego Testamentu koncepcja chodzenia za Jezusem zupełnie znika z kart Biblii. Jeżeli tak istotne jest chodzenie za Jezusem, jeżeli to jest wyrażenie, które się pojawia 80 razy w Ewangeliach od początku do końca, one są przesiąknięte twierdzeniem chodź za mną, to jak to jest możliwe, że na 27 ksiąg Nowego Testamentu, jeżeli włączymy 4, czyli pierwsze Ewangelie, 23 księgi i pozostałe księgi czy listy są tymi, w której tego wyrażenia nie ma. Jedyny wyjątek to jest Pawłowy list do Koryntian, 10 rozdział, gdzie Paweł raz tylko mówi, odnosząc się do osoby Jezusa, w takimi kategoriami. Paweł, który jest autorem 13 listów. To milczenie listów Nowego Testamentu na temat chodzenia za Jezusem wiąże się z pewną tajemnicą. Myślę, że komu jak komu, ale tobie mogę to powiedzieć. Już się jedną tajemnicę zdradziliśmy, więc zdradzę ci drugą. Są różne tajemnice, ale ta jest naprawdę warta wysłuchania i postanowiłem, że ci się o niej powiem. I wiem, że się mówi o tajemnicach, że się nie mówi tajemnicy, bo wtedy tajemnica przestaje być tajemnicą. Ale ta tajemnica tak naprawdę już została wypowiedziana, a ja ją tobie chcę po prostu przypomnieć. To nie jest tak, że ją zdradzam, ona już została powiedziana. Ta tajemnica wyraża się w 5 słowach, ma niesamowite znaczenie w kontekście bycia uczniem. Tajemnica, która była zakryta od wieków i została objawiona Kościołowi. I być może pamiętasz te słowa Pawła, który w liście do Kolosan powiedział takie słowa: ogłaszam wam tajemnicę, albo chcę, żebyście wiedzieli o tajemnicy, którą jest, list do Kolosan, 1 rozdział, Chrystus w was, nadzieja chwały. Powiem ci, że dla mnie to było niesamowicie odkrywcze. Kiedy pochylałem się nad tym tekstem z Ewangelii Marka, myśląc, jak to jest możliwe, że Ewangelie są nasączone określeniem chodzić za Jezusem, a nigdzie w listach jej nie ma? No właśnie, możliwe jest dlatego, że w listach jest to zupełnie inaczej określone. Listy są kierowane do Kościoła, do ludzi wierzących, do tych, którzy zdecydowali się zawierzyć, oddać swoje życie Jezusowi, i to są ci ludzie, w życiu których zadomowił się Chrystus. Więc my nie musimy myśleć kategoriami chodzenia za Jezusem, ale bardziej kategoriami Jezus, który jest w nas, który uzdania nas do takiego, a nie innego życia. Biblijna tajemnica to nie jest coś, co my odkrywamy. To nie jest tak, że Bóg się bawi z nami w chowanego, trochę jak na harcerskim biwaku i on chowa coś, a my staramy się o to odszukać. Raczej to jest Boży zamysł od początku do końca, kiedy Bóg zaplanował tą tajemnicę i we właściwym czasie ujawnił to, czy określił to, czy odsłonił to. Tajemnica jest częścią odwiecznego Bożego planu, jest związana z Kościołem, którego rzecznikiem jest apostoł Paweł. Była zakryta od wieków, ale kiedy nadszedł czas Kościoła, Bóg objawił swoją tajemnicę. Chrystus w nas, nadzieja chwały. To znaczy, mamy Boże dziedzictwo. Ta chwała, można by określić tą chwałę mianem Bożego dziedzictwa, albo dziedzictwa od Boga, albo obietnicy, którą Bóg złożył. Nadzieja chwały, albo niektóre przekłady dają to chwalebna nadzieja. Albo jedna z parafraz, pewność udziału w tym, co jest najlepsze od Boga. Boża obecność, rzeczywista, potężna, autentyczna, która jest gwarancją, Boża obecność w twoim życiu i w moim przez Jego Ducha Świętego, którego, kiedy myślisz o sobie, o tym, gdzie byłeś i gdzie dzisiaj jesteś, jak Bóg zmienił twoje życie, to możesz myśleć, że to jest niesamowite, że tylko Bóg był w stanie dokonać takiej przemiany w moim życiu i nie jestem jeszcze skończonym produktem, że Bóg dalej kontynuuje to swoje dzieło we mnie i w tobie. Tak jak Paweł pisze w liście do Filipian, ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je kontynuował. Albo niektóre przekłady mówią, dokończy je, bo tekst uzasadnia takie tłumaczenie. Będzie kontynuował i dokończy je do dnia Chrystusa Jezusa. Niesamowite, pomyśl o tym przez chwilę. Chrystus w nas, Chrystus w tobie, we mnie, nadzieja chwały. Rzecz w tym, że jeśli to jest Chrystus, jakim on sam się objawił światu, jeśli ten Chrystus jest w nas, jeśli taki Chrystus jest w nas, to prawda jest taka, że nie możesz oddzielić Chrystusa od Jego słowa. Bo ta obecność Chrystusa w twoim życiu i poznanie Jezusa w twoim życiu, osobiste doświadczanie Jezusa i poznanie Jezusa wiąże się ściśle z jego słowem. I to ma sens, bo zobacz, kiedy pierwsi uczniowie chodzili za Jezusem, to robili co? Trzymali się go blisko, nie odstępowali go ani na krok, szli za nim, nadsłuchiwali, przyglądali się temu, co mówił, nadsłuchiwali ucha, żeby słyszeć, co też ten Jezus mówił, zapamiętywali to wszystko, chłonęli to, przeżywali to. My dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Nie ma osoby Jezusa fizycznie wśród nas, on jest obecny przez swojego Ducha Świętego w nas, ale też ten Duch Święty, który mieszka w nas, uzdania nas do tego, żebyśmy poznawali Boga takim, jakim on jest naprawdę, a nie takim, jakim ty chciałbyś, żeby on był. A jeżeli chcę poznawać Boga takim, jakim jest naprawdę, to muszę cofnąć się wstecz. Jeżeli chcę iść do przodu, to muszę cofnąć się wstecz i patrzeć się, wsłuchiwać się w słowo Jezusa, poznawać go prawdziwie takim, jakim jest. Dlatego Pan Jezus w swoim czasie powiedział do religijnych ludzi: badacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny, a one wskazują na mnie. Albo uczniowie Jezusa, pierwsi uczniowie napisali: apostołowie, co widzieliśmy, to i wam zwiastujemy, przekazujemy wam to wszystko, co Jezus mówił, czego dokonywał. I kochani, to nie znaczy, że Bóg przez Jezusa nie czyni dzisiaj niezwykłych rzeczy, ale to znaczy, że można tak bardzo szukać samej niezwykłości, odrywając tą niezwykłość, niezwykłe działanie Boga od realności, jaką jest jego słowo. A więc jesteśmy zachęcani, aby patrzeć wstecz, jeśli chcesz iść do przodu. Mam nadzieję, że kiedy mówię o zmianie, jakiej dokonuje Jezus, to utożsamiasz się z tym, że możesz dzisiaj powiedzieć, że Jezus jest tym, który zmienił twoje życie. On to dalej czyni. On się specjalizuje w przemianie ludzkiego życia. Zmienił życie wielu osób, zmienił życie moje, zmienił życie Jacka D. Jacek był zbuntowanym nastolatkiem, urodził się w Londynie w 1571 roku. Jack Don, tak się nazywał tak naprawdę. Ja go nazywam Jacek na nasze polskie potrzeby. Miał twórczy umysł, zarabiał dobre pieniądze, tworząc erotyczną poezję. Przeżył niemal połowę swojego życia, krótkiego życia, żeby zobaczyć, że te kroki, które stawiał w swoim życiu, były nie do końca właściwe. Nadszedł moment przełomowy w jego życiu do takiego stopnia, że Jack zaczął stawiać zupełnie inne kroki. Dalej tworzył, bo w tym był dobry, dalej komponował, ale komponował już teraz wiersze czy piosenki wychwalające Bogu. Takie piosenki, które może nie dawały zarobku, ale wywyższały Boga. Pisał o miłości, pisał o Bożej łasce. Kiedy Londyn nawiedziła jedna z okrutnych plag, Jack był już osobą przykutą do łóżka. Nie był w stanie chodzić, miał 59 lat, kiedy słyszał regularnie bijące dzwony obwieszczające śmierć kolejnej i kolejnej osoby, ale w przeddzień śmierci napisał poemat, który wychwalał Boga, w którym między innymi mówi o tym, że wyraża Bogu wdzięczność za to, że ma udział nie tylko w możliwość słuchania Go, ale też możliwość głoszenia Jego Ewangelii. Don zrozumiał, na czym polegało życie, na czym polegało stawianie w życiu kolejnych kroków. Ostatnie kroki swojego życia oddał, mając 59 lat. To był marzec 1631 roku. No właśnie tak to jest z chodzeniem, że aby dojść, musisz zrobić pierwszy krok. Pierwszy krok z Jezusem. Ale ten pierwszy krok z Jezusem jest początkiem podróży. Jest takim zwiastunem czy wstępem do kolejnych kroków. I to Jezus wtedy uzdania cię do tego, żebyś poczynił kolejny i kolejny i kolejny krok. I żebyś w życiu stawiał kroki w taki sposób, żeby prawdziwie pokazywać światu, że jesteś naśladowcą Jezusa, jesteś uczniem Jezusa. Kiedy zmienisz sposób myślenia o Jezusie, bo tym jest upamiętanie, i oddasz Mu swoje życie, to On zadomowi się w tobie i nada twojemu życiu wieczny sens, uzdalniając cię do stawiania kroków już wtedy jako Jego uczeń, który czyni innych uczniami.
Do tego cię zachęcam i siebie.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.